Obrona wartości w czasach Bessy. 29 maja 2009-00. Elektrobudowa co roku w tym samym stopniu zwiększa dywidendę. Jednak nie uważa tego za istotny komponent strategii. Przez akcjonariuszy nie jest traktowana jako spółka dywidendowa. Ocenia, że w obronie przed skutkami Bessy najważniejsze okazały się fundamenty spółki. Rok 2009 zostanie zapamiętany na długo. Zarówno przez inwestorów, jak i przez same spółki. Z tych powodów, które pokazuje publikowany ranking Top TSR za lata 2004-2008. TSR to procentowa zmiana wartości akcji w wyznaczonym okresie skorygowana o wypłaconą dywidendę lub jej ekwiwalent. Bessa zmieniła ranking. Co jednak istotne, spółki jeszcze bardziej różniły się całkowitą stopą zwrotu gotówki dla akcjonariuszy. W trzeciej edycji rankingu bardzo awansowała LKTROBUDOWSA na giełdzie notowana jako L-Budowa. Pod taką nazwą można ją znaleźć w tabelach Top TSR, publikowanych w dalszej części tej edycji miesięcznika CEO z 27. miejsca na 3. Jej 5-letni TSR wprawdzie zmalał z 1441% do 922%, jednak inne spółki odnotowały znacznie głębszy regres. W pierwszej edycji rankingu zwyciężył Stal Produkt S.A., w drugiej spółka Best. W obecnej Best znów jest przed Stal Produktem, ale trzecia jest LKTROBUDOWSA. Poprzednio przeprowadzaliśmy wywiad z prezesem kolejnej zwycięskiej spółki, a ponieważ zwycięzca tym razem jest ten sam co ostatnio, zdecydowaliśmy się na rozmowę o LKTROBUDOWSA. Argumentem jest też fakt, że spółka ta lideruje zdecydowanie w podrankingu dotyczącym firm z indeksu WIG Budownictwo. Ciekawiło nas, jak spółka chroniła swą wartość w czasach Bessy. Na ten temat CEO rozmawia z prezesem zarządu LKTROBUDOWSA Jackiem Faltynowiczem. Spółka najlepiej wypada na tle branży. W indeksie WIG Budownictwo dała w ostatnich 5 latach najwyższy 922% TSR. W 2008 rok miała spadek o 21%, ale o wiele mniejszy niż inne spółki z tego indeksu. Dzięki czemu tak skutecznie broniliście się przed Bessą poprzez dobrą organizację i jakość. Czy to wystarczy? Wystarczyłaby sama umiejętność sprawnego zarządzania projektami. W drodze do doskonałości osiągnęliśmy może 60%, może mniej, także więcej przed nami. A konkurencja? Nie jestem audytorem. Nie mam kompetencji, aby oceniać innych. Pozostańmy przy samoocenie. Która ze spółek z WIG Budownictwo jest najbardziej podobna do LKTROBUDOWSA, z którymi konkurujecie, dopóki PBG nie kupiło Hydrobudowy? Było spółką najbardziej podobną. Po tym przejęciu PBG się rozrosło w kierunku budownictwa ogólnego. Była to firma inżynierska o bardzo wysokich kompetencjach, tak jak my, i nie występowała w przetargach infrastrukturalnych. Podobny był Elektromontaż Eksport, ale został wyrzucony z giełdy. Teraz najbardziej podobny pozostaje Elektrotim, ale na GPW jest notowany od 4 lat. Nie ma go więc w głównym rankingu TSR, obejmującym 5-letnie okresy. Podobna w zakresie produktowym jest firma ZPUE. Benchmarki to dobre podejście przy szukaniu porównań, jednak to jest patrzenie w przeszłość. Czas przeszły dokonany. Teraźniejszość jest istotniejsza, a najistotniejsza – przyszłość. Nie da się przełożyć wprost sukcesów z przeszłości na dobrą pozycję w przyszłości. I my nie uniknęliśmy spadku wartości firmy w 2008, choć długo nam się udawało i opieraliśmy się wszechobecnej Bessie. Koniunktura w jakiej branży jest dla pana najważniejsza? W energetyce. Z jej inwestycjami. Jeszcze w 2000 i 2001 rok byliśmy całkowicie od tego rynku zależni. Oceniliśmy, że prawdopodobieństwo opóźnień inwestycji w energetyce jest bardzo duże. Przyczyn mogło być kilka. Co najważniejsze, niestety, nasze przewidywania się sprawdziły. Teraz z realizacji inwestycji dla energetyki pochodzi 200 milionów złotych naszych przychodów, na co najmniej 700 milionów złotych, które na ten rok prognozujemy. Wiązanie się z energetyką w długiej perspektywie jest oczywiście przyszłościowe, bo energetyka jest niedoinwestowana, konieczne są nowe realizacje. Energetyka zawodowa została zreorganizowana i, mam nadzieję, zachowa zintegrowaną pionowo strukturę organizacyjną na najbliższe lata. Pozwoli to najprawdopodobniej na realizację szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego, co z kolei poszerzy rynek LKTROBUDOWSA i będzie stanowiło nasze naturalne, bogate łowisko. Oprócz tego świadczymy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizując inwestycje związane także z przemysłem petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Staliśmy się aktywni na rynku skomplikowanych montaży przemysłowych. Lotos, Orlen, Celulozownia Kostrzyń to przykłady takich inwestycji. Zastanawialiśmy się nad sensem angażowania w elektrownie wiatrowe, ale w tym segmencie nie ma dużych pieniędzy. Czy to była zmiana strategii, czy tylko drobne jej korekty? Podejrzewam, że moje podejście do strategii jest zdecydowanie inne niż większości teoretyków i praktyków. Nie jestem fascynatem strategii. Gdy patrzę na strategie realizowane przez ogromne spółki na świecie, to trudno się doszukać takiej, która zakończyła się sukcesem. Szczególnie patrząc na ostatnie 3 lata, strategia niesie w sobie ogromne ryzyko. Kilka osób siada przy stole, wspólnie z zaproszonymi doradcami, którzy sprzedają swój produkt, na przykład metodę BCG. Jeżeli trafi się błąd w założeniach lub sytuacja zewnętrzna zmieni się w sposób nieprzewidziany, to firma brnie w ślepą ulicę. Zawsze można zawrócić, aktualizując strategię. Tylko po co taka strategia? Uważam, że są rzeczy fundamentalne, które muszą być spełnione przez dobrą firmę, niezależnie od branży i przyjętej strategii. Z jedną może uwagą. Dobrymi firmami mogą stać się tylko firmy prywatne. Dotyczy to także służby zdrowia, która jest o wiele bardziej prywatna, niż to sobie uświadamiamy. Fundament jest jeden. Celem firmy prywatnej jest przynoszenie zysku oddawanego właścicielowi. Kto tego nie akceptuje, nie powinien pracować w takiej firmie. Jeżeli jest to akceptowane wszystkim, którzy kierują biznesami operacyjnymi, trzeba zapewnić swobodę działania. By było to możliwe, należy znaleźć porozumienie z interesariuszami, a więc także z pracownikami, z grupami interesów, takimi jak związki zawodowe. Bez tego nie ma sensu przyjmować strategii, bo związki zawodowe mogą odpowiedzieć organizacjom kryterium ulicznego. Jak się to poukłada? Trzeba zrobić kolejny krok. Stworzyć zespół ludzi, którzy będą jednakowo rozumieć interesy firmy i zgodzą się nią kierować. Wówczas można przystąpić do planowania wieloletniego, co niektórzy wolą nazywać tworzeniem strategii. Jednak nie jest to wyznaczanie konkretnych celów, bo te rzadko się sprawdzają. Powinien to być raczej zbiór pomysłów, jakie należy zrealizować. Podam przykład, który potwierdza moją tezę. Od kilku lat jesteśmy spółką giełdową. Spotkałem się z jedną analizą, w której w latach 2017-2018 w prognozie przychody spółki miałyby wzrosnąć o 5 miliony złotych do 1,200 miliony złotych. Jak można to przewidzieć? Nie da się. To jest różnica na poziomie granicy błędu statystycznego. Są różne szkoły strategii. Jedna z nich, skrajna szkoła ekologii populacyjnej, mówi, że menedżer nie ma wpływu na rynek, jego firma może tylko starać się jak najlepiej dostosowywać do nieustannych zmian w otoczeniu. Słuchając pana poprzednich odpowiedzi, odniosłem wrażenie, że właśnie takie podejście jest panu bliskie. Czy słusznie? Rynku zmienić się nie da, chyba że byłby to rynek w całości regulowany. Może to zabrzmi jak trywializacja problemu, ale powiem po prostu, z koniem się kopać nie można. Grając przeciw rynkowi, nie wygra się. Firma musi być elastyczna, by jak najszybciej reagować na nowe oczekiwania rynku. Czy tak myślał też Enterprise Investors, który zdecydował się nadać inwestycje w 2002 rok, a przez kilka lat zmieniał firmę, by osiągnąć jak największą stopę zwrotu z inwestycji? Nie wymagał, aby LKTROBUDO włamiała strategię? Wymagał, ale to było myślenie o firmie w taki sposób, jak to już przedstawiłem. Wymagał też rozstrzygnięcia, czy chce się zarządzania centrami zysków czy centrami kosztów. Jeśli centrami kosztów, trzeba zaangażować mordercę kosztów, ale to jest mało skuteczna metoda zarządzania. W ten sposób nie można zbudować perspektywicznego planu rozwoju. Istotniejsze jest, aby znaleźć lidera, który potrafi zarządzać centrami zysków i powie, w jaki sposób zarobić więcej, niż to uczynił jego poprzednik. Można rozsądnie obniżać koszty, ale o wiele ważniejsze jest trafne dysponowanie kapitałem. Moim zdaniem w globalnym kryzysie umiejętne zarządzanie centrami zysków oraz trafne dysponowanie kapitałem powinny pozwolić pozyskiwać nowe zamówienia. Tyle, że trzeba się znacznie uważniej wszystkiemu przyglądać. Dwukrotnie trzeba wszystko zmierzyć i policzyć, zwłaszcza ryzyko. A jak było przed kryzysem? Ile trzeba było zmierzyć? Połowę śmiech. Wszystko się samo mnożyło. Każdy był optymistą. Podpisywano wieloletnie umowy, których celem było zarezerwowanie zdolności produkcyjnych u podwykonawców. Rynek pracy wyglądał inaczej. Brakowało ludzi. Inwestorzy oceniali, że inwestycji będzie tak wiele, że nie nadążymy. Dlatego podpisywali porozumienia, zabezpieczali plany. Dziś, po czasie, kiedy każdy jest mądry, można powiedzieć, że ryzyko zostało źle wycenione. Powracając jeszcze do przeszłości, czy EI wiele zmienił? Zmienił wszystko, także prezesa. Był to wstrząs. Zmiana przedsiębiorstwa państwowego w prywatne zaczęło się w 1996 rok. Był to bodaj drugi w Polsce przypadek wejścia funduszu private equity do dużego przedsiębiorstwa. Przeprowadzone zostało sprawnie i bez większych protestów. To oni poukładali relacje z interesariuszami. Uświadomili, że zysk nie jest własnością pracowników. Jest własnością Enterprise Investors, a pracownicy okazali się rozsądni, bo szybko to zaakceptowali. Dzięki temu było mi łatwiej, gdy w 2000 rok zostałem prezesem spółki. Jeden z partnerów EI, Michał Rusiecki, zaproponował mi prezesowanie. Znałem go już wcześniej, z Ministerstwa Prywatyzacji. Spotykaliśmy się, gdy zarządzał EI i jego firma złożyła ofertę na zakup spółki, którą kierowałem, ale nic z tego nie wyszło. Przy kawie zaproponował mi prezesurę LKTROBUDO, a po 3 dniach dniach, gdy przejrzałem bilans spółki za poprzedni rok, zgodziłem się, bo uznałem, że w tej firmie jest potencjał rozwojowy. Okazało się, że był. I to wszystko? Było tak łatwo? Private equity nie uchodzą za łatwych akcjonariuszy. Nie powiedziałem, że było łatwo. Ich zasady postępowania były proste. To było cenne. Oczekiwali konkretnych efektów. I to jest dobra postawa akcjonariusza. Pan ma taki sposób odpowiadania, a czytałem inne wywiady, których pan udzielał, jakby to wszystko było niebywale proste. Bo zarządzanie jest prosty śmiech. Są zasady, których trzeba przestrzegać, o których opowiadałem. A poza tym to jest wyjątkowo ciężka codzienna praca. Potrzebny jest trafiony system motywacyjny, system nagradzania w połączeniu z umiejętnością oceniania. Jak to powiedział mi kiedyś jeden ze związkowców, chcielibyśmy, aby prezes używał siły argumentów, a nie argumentu siły. Każdemu szefowi przysługuje jedno i drugie. Pierwsze jest przyjemniejsze, lepiej, gdy nie trzeba sięgać po narzędzia z drugiej grupy, co dało przejęcie dwóch spółek. Stworzenie jeszcze większej grupy kapitałowej. O większym udziale w rynku w Polsce mamy 4 spółki, ponadto 2 w Rosji i 1 w Arabii Saudyjskiej. Ograniczymy grupę kapitałową. To tylko kwestia czasu. W czerwcu w kraju będziemy mieli już tylko jedną spółkę zależną. Uważam, że w Polsce zarządzanie holdingiem nawet od strony teoretycznej jest niedopracowane. To bardzo trudna szkoła jazdy, możliwe, że tylko w teorii do opanowania, bo w praktyce niewiele jest przykładów sprawnego i skutecznego zarządzania holdingiem. Potwierdza to kilka przypadków upadku takich struktur. Na pierwszym miejscu jest niegdyś potężny Elektrim. A co ze słynnymi efektami synergii? 2 plus 2 równa 5. Niestety, w praktyce po czasie okazuje się co najwyżej, że suma da 3-5, a to i tak super. To dlaczego kupiliście 2 polskie spółki? Kupiliśmy też spółkę w Rosji. Budujemy tam własną fabrykę. Naszym celem jest stworzenie grupy inżynierskiej o jak najwyższych kwalifikacjach. Takich, by dorównanie nam było trudne i kosztowne. Budujemy przewagę konkurencyjną, unikalną, trudną do powielenia. Tworząc oddział automatyki przemysłowej, chcieliśmy, wykorzystując doświadczenia z budowy rynku przemysłu, rozwijać się w sposób organiczny, zaczynając od podstaw. W przemyśle nam poszło świetnie. W 5 lat dojechaliśmy od 40 milionów do 300 milionów złotych przychodów, ale w automatyce nie osiągaliśmy efektów. Doszliśmy zatem do wniosku, że coś jest nie tak. Musieliśmy kupić kompetencje, dlatego przejęliśmy 2 świetne spółki. Od nowa zaczynamy tworzenie działu automatyki. Zwiększając kompetencje, ELKTROBUDOWA ma być najlepszą spółką w Polsce. To przejęte spółki będą wyznaczać poziom rozwiązań technicznych, co jest najtrudniejsze przy przejmowaniu spółek. Jednak nie negocjacje, bo w perspektywie kilkunastu lat to, czy zapłaci się o 20% za dużo, nie ma znaczenia. Najtrudniejsze jest trafne zdefiniowanie celu na wiele lat, a więc wyjaśnienie samemu sobie, po co ryzykujemy i jednak kupujemy. Mieliśmy pewność, że przejęcie tych spółek da zdecydowanie szybszy efekt niż dalsze inwestowanie w rozwój organiczny. Dalszy rozwój organiczny oznaczałby, że na rynek wchodzimy wolniej, konkurentów trzeba wybijać, ale i układać się z nimi. Klienci patrzą i analizują, niby duża spółka, ale jej kompetencje w automatyce są niezbyt znane, a w energetyce może to oznaczać, że na przekonywaniu inwestora miną nam dodatkowo 3 lata. Braliśmy pod uwagę też negatywy. Przejmuje się firmy z ich menedżerami o innym stylu zarządzania, o innej kulturze korporacyjnej. Te firmy mają swoje własne systemy informatyczne. Inny jest właściciel, któremu trzeba oddać zysk. Czy trzeba narzucić swoją kulturę korporacyjną? Szefami komitetów integracyjnych powinny zostać osoby z top managementu spółki przejmującej? Tylko nie to. Przecież przejmowaliśmy spółki o potencjale intelektualnym w automatyce wielokrotnie przewyższającym umiejętności ELKTROBUDOWY. My te spółki kupowaliśmy nie po to, aby pasowały do naszej firmy. Zapłaciliśmy za nie, aby przynosiły zyski. Ich najważniejszym celem jest generowanie zysku. Czy to oznacza, że nie zmienialiście zarządów przejętych spółek? Do ich zarządów nie wprowadzaliście menedżerów z ELKTROBUDOWY. To, że ktoś pracuje w spółce przejmującej, nie może być podstawowym kryterium doboru kadry kierowniczej w przejmowanym podmiocie. Zmienialiśmy zarządy, ale znajdując osoby z zewnątrz, spoza spółek przejmowanych i przejmującej. To jednak nie była reguła, bo na przykład główna księgowa z przejmowanej spółki zostanie główną księgową całej grupy kapitałowej. Ile czasu potrzeba na przeprowadzenie integracji w taki sposób, gdy szuka się osób spoza spółek? Niewiele, jeżeli traktuje się to poważnie. Wystarczy pół roku. Mówił pan w wywiadach i o dywersyfikacji, i o powrocie do core business. To może być sprzeczne. bo to zależy od tego, jak zdefiniujemy core business. My nigdy nie odchodziliśmy od źródeł, nie zajmowaliśmy się na przykład deweloperką, choć takich i innych propozycji mieliśmy wiele, zwłaszcza że jesteśmy spółką, która ma dużo środków na inwestycje. Dywersyfikacja polega wyłącznie na tym, że zaczynamy obsługiwać część rynku, którą dotąd nie zajmowaliśmy się albo robiliśmy to bez takiego sukcesu, jakiego oczekuję. Ale biznes jest ten sam. Są to skomplikowane montaże obiektów energetycznych. Pan ma stabilny akcjonariat, można powiedzieć, że to jest spółka funduszy inwestycyjnych. Tak, to są towarzystwa funduszy inwestycyjnych bądź funduszy emerytalne. Niektóre odsprzedawały akcje, inne dokupywały, ale nadal jest to o tyle specyficzna spółka, że ponad 90% akcji należy do inwestorów instytucjonalnych. Nie tęsknił pan za inwestorem branżowym? Bez przesady śmiech. Tęsknić to można za kobietą, dziećmi, krajem. Każda grupa akcjonariuszy ma określone wymagania. Uważam, że zarządzanie spółką byłoby trudniejsze, gdyby grały i ważyły się wpływy inwestora branżowego. Inwestorów finansowych ci mogą być z różnej grupy ryzyka, z wysokiego, na przykład Enterprise Investors i z niskiego, tak jak OFE oraz TFI, a także drobnych akcjonariuszy. Presja na wzrost wartości spółki jest cechą wspólną, tylko różne są oczekiwania związane z okresem inwestycji i tempem wyjścia z inwestycji. OFE i TFI nie traktują ELKTROBUDOWY jako spółki dywidendowej. Takie podejście do spółek było popularne przed kilku laty, ale na szczęście ta moda minęła, czyli nie ma tego, co dominowało zwłaszcza w USA. Zwrot gotówki do właścicieli nawet bardziej przez buyback niż dywidendę? Nie, nasi inwestorzy mają podejście długofalowe. WZ 24 kwietnia BR podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2008 i wypłacie dywidendy 3,00 zł na każdą akcję. Na wypłatę dywidendy przeznaczono ponad 14 miliony. Przy zysku 60 miliony złote. Spółka regularnie wypłaca dywidendy od 2004. Co roku o 50 GR wyższą. Konsekwentnie realizowana strategia dywidendy. Nie ogłaszaliśmy strategii dywidendy. Uważam, że byłoby to bardzo niebezpieczne, a już szczególnie obecnie. Skoro spółka nie złożyła inwestorom podobnych obietnic, nie było dylematu, czy w trudnych czasach nie zostawić tych pieniędzy w spółce, zamiast wypłacać dywidendę? Był. Ale decyzja była zgodna z rekomendacją zarządu. My nie mamy problemów z finansowaniem ani z kapitałem obrotowym, ani ze środkami na inwestycje. Także dlatego, że w dobrym czasie uplasowaliśmy emisję akcji. Nie rzucamy się na inwestycje za wszelką cenę, by generować przychody. Nie mamy problemów z płynnością finansową. To komfortowa sytuacja. Alternatywą dla dywidendy jest buyback. Nie było warto? Wykup akcji własnych był dwukrotnie przeprowadzany za czasów Enterprise Investors. Nie dało się zauważyć pozytywnego wpływu na kurs akcji i stopę zwrotu. Spółka ma wolne środki. Dlaczego nie kupować akcji, skoro są tanie, wyceniane poniżej wartości fundamentalnej? A jaka ona jest? Był styczeń 2008 rok, gdy nasze akcje sprzedawaliśmy w emisji po 180 zł. Teraz ich kurs jest na poziomie 150 zł. Nie jest najlepiej, ale patrząc na innych, jest rewelacyjnie. Czyli spadek kursu był za słaby, aby buyback był opłacalny? Jeżeli zarząd spółki nie ma atrakcyjnych pomysłów na inwestycje, to właściciele powinni zabrać jak najwięcej zysku poprzez dywidendę lub wykup akcji własnych. To jest ogólna reguła. Jednak sytuacja jest dziś nietypowa. Szczególnie istotne stało się długofalowe funkcjonowanie spółki, w tym głównie silna pozycja w negocjacjach z bankami oraz instytucjami udzielającymi wieloletnich gwarancji dobrego wykonania kontraktów, co w sposób bezpośredni warunkuje możliwości rozwojowe w długim okresie. Czy spółce zależało na realizacji robót w elektrowni atomowej w Skandynawii? Zależało nam, bo chcieliśmy zrealizować nasze cele biznesowe. Jednak nie zawsze wszelką cenę. To jest intratny kontrakt, który w przyszłości da szczególne korzyści. Krótkoterminowo analizując, tam jest bardzo wysoka stawka za godzinę roboczą, w Polsce niespotykana, wielokrotnie wyższa. Wymagania dotyczące jakości też są niesamowite. Kilkudziesięciu naszych kierowników robót, kilkuset pracowników przez rok czy dwa lata zdobywać będzie w Finlandii wyjątkowe kompetencje w skali światowej. Umiejętności te przeniosą do ELKTROBUDOWY. Podczas negocjacji pojawił się argument, że Skandynawowie dają nam unikalne umiejętności. To miało wpływ na cenę w kontrakcie. Jednak trudno byłoby o choć podobnie opłacalny w Polsce. Jest to kontrakt strategiczny. Przeszliśmy przez międzynarodową certyfikację naszego systemu zarządzania jakością. Mamy kompetencje, by uczestniczyć w budowie części reaktorowej elektrowni jądrowej. Nie słyszałem, aby jakaś firma w Polsce uzyskała tak ważkie potwierdzenie swoich zasobów intelektualnych. I na tym polega budowanie firmy inżynierskiej. Te referencje są uznawane we wszystkich firmach na świecie. niewiele więcej można już uzyskać. Jak do tego się dochodzi? Na przykład każdy nasz spawacz musiał indywidualnie uzyskać certyfikat niemieckiego audytora oraz Krajowego Instytutu. Gdy rekrutowaliśmy spawaczy do pracy, okazało się, że spośród 100 tylko 3 czy 4 spełniło wymagania. Przy okazji zrozumieliśmy, że lepiej samemu szkolić, niż szukać na rynku, bo koszt rekrutacji jest zbyt wysoki, a efekty niepewne. Zgromadzenie akcjonariuszy, które odbywało się 24 kwietnia, było po raz pierwszy transmitowane przez internet. Oglądałem. To było najkrótsze ze znanych mi WZ podsumowujących całoroczne wyniki. Żeby być precyzyjnym, to było drugie WZ relacjonowane online. Tyle tylko, że pierwsze podejście było niezbyt udane. Firma, która nas obsługiwała, miała za słaby serwer, po kilkunastu wejściach się zatkał i szybko było po transmisji. Większość dokumentów i projektów uchwał wcześniej była dostępna w internecie. Podczas WZ nie odczytywano ich treści, tylko głosowano. Z wyjątkiem jednego głosowania wszystkie pozostałe wnioski miały 100% akceptację. Pan nawet nie odczytał sprawozdania z zarządu i nie zabrał głosu. To dużo lepszy pomysł niż wynająć stadion i czekać, aż wszyscy przyjadą, bo to duże koszty i strata czasu. Dzięki transmisji internetowej wystarczyła nam tylko godzina. Zarząd nie jest od zabierania głosu podczas WZ. Uważam to za fatalny obyczaj, za zbędne celebryty, gdy się ceni czas akcjonariuszy. Podstawowe decyzje WZ powinny być uzgodnione wcześniej. I to jest obowiązkiem zarządu. Po co zwiększono kapitał zakładowy? Zmaterializowały się, przybrały na wadze niektóre czynniki ryzyka. Ze względu na słabnącą koniunkturę wzrosło ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Narasta ryzyko związane z wypłacalnością niektórych klientów. Także z finansowaniem dużych inwestycji przez banki. Akcjonariusze zdecydowali, że część zysku niewypłacona w postaci dywidendy podwyższy kapitał zakładowy. Który czynnik ryzyka wzrósł najbardziej? Ten związany z wiarygodnością podmiotów prawnych występujących w obrocie rynkowym. Bo jeśli upadnie deweloper, generalny wykonawca albo inwestor zastępczy, to zacznie się efekt domina. My zazwyczaj jesteśmy podwykonawcami. Gdy dojdzie do upadłości, nasze roszczenia będą zaspokajane w piątej kolejności i nie będzie się czym pożywić. Jest w nas niepewność, bo rynek zachowuje się gorzej niż oczekiwaliśmy. Jest jeszcze mniej projektów inwestycyjnych niż się spodziewaliśmy. Załamanie jest szczególnie dotkliwe na rosyjskim rynku. Nie powtórzymy więc ubiegłorocznych wyników. Choć wynik pierwszego kwartału mieliśmy lepszy od tego z roku poprzedniego. Jak zareagują akcjonariusze? Sądzę, że nic istotnego się nie stanie. Bardziej bym się spodziewał, że dokupią akcje, niż że je sprzedadzą. Dziękuję za rozmowę. DOSSIR. Wykształcenie. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny. Magister inżynier mechanik. Przebieg kariery zawodowej. Od 1974 rok. ZWR Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia. W Międzylesiu. Technolog poprzez kolejne szczeble kariery zawodowej. Dyrektor naczelny. Następnie prezes zarządu ABB ZWR S.A. Przez krótki czas 1999-2000. ALSTOM Polska na stanowisku. T. Ampersand. D. Country Manager. Od lipca 2000 rok. WLKTRO BUDO WSA. Prezes zarządu. Dyrektor naczelny. Wiek. 58 lat. Hobby i ulubiony sposób spędzania urlopu. Święty spokój. Ulubione miejsca. Las i Barcelona. Najbliższa rodzina. Żona Alicja. Dwie córki. Anna 28 lat. Ewa 27 lat.